Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam bardzo serdecznie wszystkich widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maryja. Drodzy Państwo, kończący się rok wiary dla nas wierzących jest to bardzo ważny moment. I to jest główny powód, że gościmy w domu przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, metropolity przemyskiego księdza arcybiskupa Józefa Michalika. Ekscelencjo, wiemy dobrze i mamy w pamięci to jeszcze, że ten rok wiary bardzo uroczyście inaugurował Benedykt XVI, a konkluduje go Ojciec Święty Franciszek. Bardzo byśmy chcieli jako dzieci Kościoła w Polsce zapytać przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, jakie refleksje budzą się w sercu księdza arcybiskupa po tym roku wiary, jaki plon, można powiedzieć, zbieramy. I czy na tej pustyni znalazły się jakieś oazy? Pustyni, bo tak mówił o dzisiejszym świecie Benedykt XVI. Duchowa pustynia dzisiaj jest w świecie. Czy jakaś oaza zakwitła przez ten rok wiary?
Podstawą nadziei na zbawienie jest wiara, czyli ten dar Boży, który trzeba jednak przyjąć. I ten wysiłek ludzi, wysiłek Kościoła do przyjęcia tego daru Bożego był bardzo ważny. Jeśli chodzi o owoce, to myślę, że największym owocem tego roku jest modlitwa, którą zanosiliśmy każdego dnia po mszy świętej, zaproponowana przez papieża Benedykta. Modlitwa także wielu ludzi, ten wysiłek szukania tego bliższego, bardziej osobistego kontaktu z Bogiem, on kiedyś zaowocuje, on przynosi owoce. A więc w moim przekonaniu ten wymiar duchowy jest najważniejszy, najgłębszy, ale niedostępny dla nas, bo niekiedy jedna spowiedź święta, jedno nawrócenie wyproszone czy zrealizowane jest sukcesem Wielkiego Piątku, jest sukcesem Chrystusa, w którym my uczestniczymy, jeśli pomagaliśmy w tym. Jest też wiele innych miłych, pięknych i takich budzących nadzieję oznak, że ten temat był przyjęty bardzo pozytywnie, ochoczo i to w całym Kościele, jak echo pobrzmiewały te w różnych gremiach międzynarodowych, ogólnokościelnych, te wysiłki do uczynienia z tego roku wiary, roku łaski. Myślę też o tych wysiłkach grup, wspólnot, stowarzyszeń, pism katolickich, które do tego roku podchodziły z powagą i próbowano podejmować te pytania o wiarę, co ją buduje, a więc pogłębienie wiary przez wiedzę religijną. Wiele inicjatyw w każdej z diecezji, w wielu parafiach miało miejsce, zarówno ze strony młodzieży, chociażby taki KSM, czy Oaza. Przecież to ludzie, którzy skoncentrowali się, są to tysiące ludzi, młodych i starszych, którzy podjęli ten wysiłek. Wszystkie wspólnoty katolickie przejęły się tym apelem i tym hasłem roku wiary. Nastąpiły też pewne zewnętrzne oznaki mobilizacji sił zła i nie możemy o tym zapomnieć, o czym papież Franciszek w dniu wyboru do kardynałów powiedział, że jeśli nie będzie modlitwy do Boga, do Chrystusa, to będzie modlitwa do szatana. To jest niepopularne dzisiaj, żeby mówić o obecności szatana. On jest osłabiony przez mękę i śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, ale jednak nie został unicestwiony i działa i szuka zwolenników. Więc myślę też, że było wiele oznak trudności Kościoła, które potwierdzają nam rolę, znaczenie tego roku wiary. Też były pewne inicjatywy, powstały nowe pisma, powstały nowe telewizje prywatne, ale świadczące o tym, że są z nimi ludzie, którzy chcą głosić prawdę, bo są zmęczeni propagandą kłamstwa, propagandą ataków na Kościół, na kulturę chrześcijańską. Są zaniepokojeni tym, co się dzieje w świecie. Powstały pewne inicjatywy, chociażby inicjatywa biskupów europejskich w Brukseli, przy Wspólnocie Europejskiej rejestruje ataki na chrześcijaństwo, na Kościół katolicki. Jest wielki znak także solidarności z Kościołem ukraińskim w Polsce, z Kościołem prawosławnym w Rosji, na znak zaniepokojenia tym, co się dzieje dzisiaj w świecie, w Europie i chęci, wolą pozytywnego spojrzenia na zdobycze świata, zdobycze Europy i uchronienia tych wartości, które stanowią o mocy ducha, która jest takim wentylem bezpieczeństwa na przyszłość, żebyśmy nie zapomnieli, że człowiek nie tylko składa się z tych materialnych cząsteczek, to nie tylko biologia, ale to coś więcej, to jest jego intelekt, to jest jego zapotrzebowanie kulturalne, to jest jego twórczość, ale też jego duch, jego sumienie. I myślę, że to są te pozytywne przejawy, które przyniosą owoc i myślę, że niebawem się przekonamy. Ten rok także przyniósł nam decyzję o kanonizacji błogosławionego Jana Pawła II, a więc będzie okazja wrócić do tego wielkiego pontyfikatu, wielkiego przez mądrość, autentyzm życia, świadectwo i wiarę.
Księże arcybiskupie, już zostało przez ekscelencję wspomniane, że w czasie tego roku wiary też było widać pewne znaki obecności złego. Tam, gdzie dobro, widzimy też i ten, który jest źródłem zła, nie śpi spokojnie. Właśnie niejako też i w Polsce były jakby symboliczne wydarzenia. Praktycznie u początku roku miało miejsce profanacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, naszej Królowej Pani. Następnie byliśmy świadkami niedawno też profanacji krzyża w Warszawie. Ksiądz arcybiskup też bardzo jednoznaczne oświadczenie wydał w tej kwestii. Ludzie też są zaniepokojeni profanacją, jaka dokonała się w jednym z kościołów w Warszawie. Jak ksiądz arcybiskup czyta, te wydarzenia są przykre na tle szczególnie tych pozytywnych wydarzeń Roku Wiary.
To jest ciekawe, że szatan atakuje symbole, czyni to przez ludzi. I proszę zobaczyć, że kłamstwo, bo to jest ojciec kłamstwa, on się zawsze posługuje kłamstwem. Pycha i kłamstwo to są jego narzędzia, które go gubią dzięki temu, że się demaskuje sam. Ale to też ciekawe, jak ten symbol nawet jest niebezpieczny i symbol nawet zagraża Królestwu Ciemności. To jest zdumiewające. Tym większe wyzwanie dla nas, żebyśmy szanowali rzeczywistość obecności Boga w sercu człowieka. Żebyśmy zauważyli, że największą świątynią jest serce ludzkie i grzech, który wkracza do tego serca, burzy tę obecność Boga. Natomiast usuwa tego Pana Boga z życia człowieka. Natomiast jeśli chodzi o ten zryw przeciwko symbolice, to jest też dowód barbarzyństwa. To jest zanik kultury, że się atakuje właśnie te święte symbole. Ja myślę, że to pokazuje, jaka jest degradacja wielka, rozkład współczesnej kultury, która uważa się za upoważnioną do tego, żeby pominąć kryteria piękna i dobra, a sensacji szuka. Bo przecież te zniewagi krzyża, najświętszego symbolu chrześcijaństwa, to demaskują tego człowieka, który żyje w ciemności i dzieli się tą ciemnością. A przecież piękno ma uszlachetniać, piękno ma pomagać w wydobyciu kreatywności, wydobyciu dobra z drugiego człowieka i piękna pomóc w przeżywaniu tego świata we właściwy sposób. Natomiast są to niewątpliwie też znaki, dzwonki na alarm, które nam każą jasno rzecz nazwać po imieniu, że jest to niedopuszczalne, że jest to hańbiące i że to nie tylko hańbi tego artystę, który się, w cudzysłowie artystę, który się tego dopuszcza, bo to jest widocznie biedny człowiek, który w jakimś środowisku żyje, ale tych, którzy promują tego rodzaju ekscesy. Myślę, że zdrowy rozsądek ludzi wydaje osąd natychmiast. Jest pierwszą reakcją, że nie można takich popierać ludzi. I tu przy tej okazji chciałbym powtórzyć pewną obserwację artysty, który nie boi się zaangażowania od bardzo wielu lat w sztukę szlachetną, piękną, duchową, który mówi, że za mało nazywamy po imieniu, za słabo nazywamy po imieniu te pisma złe, brudne, które dzisiaj są rozprzestrzeniane, te programy złe, brudne, które dzisiaj szukają widowni. I trzeba nazwać to po imieniu, że chrześcijanin więcej, człowiek uczciwy, człowiek sumienia, nie kupuje, nie popiera pism złych, kolorowych tygodników antymoralnych, antyreligijnych, nie popiera takich programów, wyłącza. Asceza wyboru dzisiaj powinna być ascezą nowoczesną. Natomiast z drugiej strony trzeba zachęcić wszystkich naszych braci i siostry w tym wysiłku zmierzania ku polepszeniu kultury zewnętrznej, środowiska, w którym żyjemy, żebyśmy popierali dobrą prasę, religijną prasę, żebyśmy popierali tygodniki katolickie, rozgłośnie katolickie, telewizję katolicką Trwam, tych, którzy promują dobro, niekiedy z wielkim poświęceniem. I za to chciałbym podziękować, że są tacy ludzie, że budzą się ludzie, że te środowiska są coraz szersze, że liczą już niekiedy na miliony i mają odwagę to zamanifestować. To jest też jeden z tych znaków pozytywnych budzącego się do aktywności, do czynu społeczeństwa.
Księże arcybiskupie, na koniec roku wiary bardzo dziękujemy Panu Bogu za to świadectwo wiary i pokorę Ojca Świętego Benedykta XVI, ale też i z ogromną wiarą przyjęliśmy dar nowego następcy na stolicy Piotrowej Ojca Świętego Franciszka. Cieszymy się, że nawet media, nie do końca życzliwe Kościołowi, bardzo przychylnie reagują na to, co czyni do tej pory przynajmniej Ojciec Święty Franciszek, ale też i moja osobista obserwacja. Wydaje się, że bardzo dużo uwagi zwraca się na takie chociażby gesty typu dzień dobry, które wypowiada Ojciec Święty Franciszek, wzbudzają sympatię, czy na koniec modlitwy Aniu Pańskiej w niedzielę mówi smacznego. Ale czy może niepokoić to, że na przykład media nie powtarzają już chociażby to, co ksiądz arcybiskup wcześniej powiedział, kto się nie modli do Boga, ten się modli do szatana. Nie nagłaśniają media chociażby to wołanie, ten ogromny, dramatyczny apel Ojca Świętego o uszanowanie życia od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci. Kiedy Ojciec Święty chociażby mówił, że kto nie wyznaje Chrystusa z krzyżem, ten nie jest uczniem Chrystusa. A tych, którzy są przeciwko życiu, wprost nazwa w pewnym momencie, to są współcześni Herodowie. Jaki byłby komentarz księdza arcybiskupa wobec też reakcji mediów, pozornie bardzo pozytywnej wobec osoby Ojca Świętego Franciszka?
Wydaje mi się, że to jest pozytywne, że człowiek tęskni, nawet media, które są bardzo powierzchowne, bo niektóre media są pogłębione, ale właśnie nawet te takie populistyczne, szukające sensacji, jednak wśród nich są ludzie, którzy są wrażliwi na ten wymiar ludzki, na to człowieczeństwo piękne przez wielkie C. I to jest w moim przekonaniu znak, że człowiek jednak jest dobry, w człowieku drzemie dobro. I jest do czego się odwołać. To jest nadzieja dla nas wszystkich, którzy chcemy to dobro budzić w innych ludziach, że nigdy wobec żadnego człowieka nie wolno zwątpić, bo tam jest podkład stwórczy Boga samego, piękna, dobra, szlachetności, który trzeba próbować odświeżyć, obudzić. Natomiast niewątpliwie, znaczy, to jest takie pozytywne, radosne. Natomiast z drugiej strony jest to przypomnienie, że media są kulturoobrazową. Mówią przez obraz, przez skrót myślowy. Tam jedne słowo, lubią wyrywać zdania z kontekstu, często fałszując rzeczywistość. Bo przecież jeśli się pominie jedno słowo, czy akcent położy źle, już ma inne znaczenie całe zdanie. Dlatego myślę, że tu ta wielki apel do ludzi myślących, do ludzi mądrych, do ludzi zaangażowanych w sprawę postępu prawdziwego, żebyśmy próbowali zachęcić do pogłębiania wiedzy o rzeczywistości i zauważyć, że media nie mogą być, te światowe media nie mogą być formatorami sumienia. Więcej powiem, formatorami kryteriów myślenia. Dlatego, że trzeba tu iść w głąb, trzeba pogłębiać wiedzę. Nie tylko widzenie, ale wiedzieć, wiedzenie. To, żebyśmy wiedzieli, żebyśmy w mądrości rośli przez przemedytowanie prawd. I dlatego potrzebne jest to właśnie pogłębienie i przypominanie ludziom, że papież mówił właśnie, mówi o tej moralności konkretnie, zawsze nawiązuje do tego, mówi o wierze. To jest ogromny świadek wiary i tym głębszy, że o tej domaga się wiary zakorzenionej w życiu, mającej powiązanie, mającej odpowiedzi w życiu, wyrastającej z życia i budującej to życie. Natomiast proszę zobaczyć, też niepopularnych wiele jest tych słów i ja myślę, że powoli będziemy je odkrywać i dotrą one do wiedzy naszych ludzi myślących, chociażby o zaangażowaniu Kościoła w politykę. Bardzo mocne słowa. Papież mówi to Kościół. Nie może zrezygnować z osądu polityki, bo inaczej byśmy oddali nadzieję na poprawę przyszłości w ręce niepewne. Polityka musi być moralna, etyczna i Kościół ma obowiązek, to nie jest przywilej Kościoła, ma obowiązek uczestniczyć w życiu ze swoimi ludźmi i przypominać to, budzić sumienia. Myślę też, że powoli pogłębimy tę wizję pontyfikatu papieża Franciszka. Zresztą to mamy przykład doskonały na przykładzie Jana Pawła II, że część mediów zachwyca się kremówkami wadowickimi. A mało kto zagląda do tego, że papież uzupełnił Sobór Watykański II, dopełniając realizacji wytyczonych zadań przez katechizm Kościoła katolickiego, przez nowy kodeks prawa kanonicznego, który przestawił myślenie na temat podmiotu w Kościele, że podmiotem, czyli tym, który jest najważniejszy w Kościele, jest chrześcijanin, a na drugim miejscu świecki czy duchowny. Chrześcijanin ma być odpowiedzialny za Kościół. To jest wielkie przesłanie Jana Pawła II. Później konkretne tematy, które poruszał i rodzina, i moralność społeczna, i obecność Boga w życiu publicznym i tak dalej. Ale myślę, że to mamy szczęście, żeby skonkludować te refleksje na temat pontyfikatu, tych dwóch pontyfikatów, a właściwie trzech. Mamy szczęście wyjątkowe, to jest znak historii, że mamy trzy wielkie pontyfikaty. I to nie jest jakaś megalomania, to nie jest zachwyt. To wszyscy powiedzą, obiektywni obserwatorzy powiedzą, że to by byli i giganci ducha, i giganci myśli. Jan Paweł II, Benedykt XVI, który ubogacił Kościół wielką wizją teologii i świadectwem wiary, a ponadto swego człowieczeństwa, bo on do tego świadectwa wiary dołączył pokorę, uznanie własnych trudności, choroby, niemocy w prowadzeniu Kościoła dalej. I dał to świadectwo przywiązania do Chrystusa, przywiązania do Kościoła, miłości do Kościoła, któremu dalej służy. No i teraz widzimy obecność Ducha Świętego przez wybór tego papieża Franciszka, który niech dalej zadziwia świat, niech dalej budzi sumienia.
Z tego wymiaru powszechnego może warto też przejść też do tego wymiaru kontynentalnego. ksiądz arcybiskup w październiku uczestniczył w sesji Rady Konferencji Biskupów Europy. I wiemy, że na bazie też i oświadczenia, czy resume, które uczynił ksiądz arcybiskup do publicznej wiadomości w Polsce, było powiedziane, że dzisiaj jednak Europa odchodzi od tych chrześcijańskich korzeni. Księże arcybiskupie, w czym by się to objawiało? I też pytanie, jak pasterze Europy postrzegają dzisiaj sytuację, szczególnie w kontekście Unii Europejskiej? Już jest pewne doświadczenie historyczne. Czy przypadkiem nie ma pewnych obaw co do przyszłości Europy, szczególnie tej Europy o podstawach duchowych, które jednak wiemy, że te korzenie, powtarzam, mają chrześcijańskie?
Trzeba przypomnieć, że biskupi polscy, że Kościół w Polsce, podobnie jak i Kościół powszechny Jan Paweł II, papież, byli pozytywnie nastawieni do Unii Europejskiej, do tej formy promującej zbliżenie, powiem więcej, jedność Europy, państw Europy. Ponadto ta wizja nasza jest wizją, która płynie z Ewangelii, bo Pan Jezus zachęcał do jedności. Nie do wojny, nie do niechęci. Apostołom na ostatniej wieczerzy nakazał modlitwę o jedność, bo to jest znak rozpoznawczy pewnych wartości nieprzemijających. Znak rozpoznawczy twórczej obecności w świecie, pracy na rzecz we wspólnocie z innymi, nie przeciw innymi. Po co mamy tracić siły przeciwko komuś, kiedy możemy je zjednoczyć, żeby zrealizować pewne cele. Natomiast na jakich warunkach? Musi być zachowana jednak szacunek i zachowana tożsamość. Uszanowanie tej tożsamości własnej drugiego człowieka. Niestety zauważamy, że dzisiaj Europa ma trudność, i to jest wielka choroba Europy, z zachowaniem własnej tożsamości. Jakie mamy nadzieje, że uszanuje tożsamość innych narodów, jeśli nie chce swojej tożsamości uszanować? A że to miało miejsce, to widzimy lęk przed prawdą o własnej historii, czyli nienawiść do własnej historii. To jest paranoja, to jest lęk, to jest choroba jakaś zakodowana w tego rodzaju koncepcje. Przecież nie wolno w Konstytucji Europejskiej wspomnieć o korzeniach chrześcijańskich. Nie możemy o tym zapomnieć. Europa wyrosła z kultury żydowskiej, judeo-chrześcijańskiej, greckiej, rzymskiej. Ubogacona też była islamską kulturą przez Hiszpanię i innych. Do dzisiaj przecież mamy arabskie cyfry, którymi się posługujemy. Więc i tego dziedzictwa nie bójmy się nazwać po imieniu i przywołać. Natomiast widać, że potem były następne konsekwencje. Próba manipulacji chociażby wolnością religijną. Są pewne takie punkty odniesienia. Przypadek profesora Rocco Buttiglione, który mówi, że będzie stosował prawo obowiązujące, ale praktycznie pewne moralne przekroczenia prawa Bożego uważa za grzech. To go zdyskwalifikowało. Przypadek Laudzi, przeciwko krzyżowi zawieszonemu na ścianie szkoły włoskiej, który ma rzekomo przeszkadzać i burzyć wolność religijną. I sąd europejski w Strasburgu, najwyższy sąd, przekreśla prawo do obecności krzyża. Trzeba było dopiero interwencji kilkudziesięciu państw, w tym Rosji. Trzeba było adwokata Żyda, znanego o światowej sławie prawnika, konstytucjonalisty, znawcy prawa międzynarodowego, Józefa Weilera, żeby przypomniał o prawie do obecności symboli religijnych w życiu publicznym. I powiedział, że to jest gwarancja i dla Żydów, i dla muzułmanów, dla wszystkich, jeśli ten krzyż w Europie będzie miał prawo. A w wywiadach czytałem ze zbudowaniem i szacunkiem do tego człowieka, że mówił o tym, że chrześcijanie się wstydzą wyznawać wiarę praktycznie. Przepisy tej religii chrześcijańskiej zachowywać. Przecież to najpiękniejsza wiara, najpiękniejsze przesłanie Ewangelii. Nie ma tak pięknej idei, nie ma tak pięknej nauki, jaką wygłosił Chrystus, który mówi: kochaj nie tylko przyjaciół, ale nieprzyjaciół. Więcej oddaj życie za nich, bo On oddał za nas życie. Dlaczego te wszystkie trudności, te wszystkie niechęci? To jest dla mnie zdumiewające. Nie chcę powtarzać, ale to jest dla mnie, znaczy, znak rzeczywiście budzący wielką alergię, że jesteśmy w bardzo złym punkcie, jeśli nie chcemy uznać właśnie tych szans rozwoju w oparciu o duchowość naszą. Co warta będzie Europa bez wartości duchowych, bez moralności, bez etyki, albo z etyką zrelatywizowaną? Co będzie warta Europa z etyką zrelatywizowaną? Benedykt XVI w parlamencie własnego kraju w Berlinie powiedział, że to jest droga do totalitaryzmu. Proszę zobaczyć, to jest wielka przestroga. Dlatego ja myślę, że jestem całym sercem za jednością w Europie, budowaną na szacunku do drugiego państwa, do tradycji, do kultury, ale przede wszystkim do kultury duchowej. Człowiek to nie tylko biologia, człowiek to coś głębszego, to obraz Boży. To jest i prawo Boga do człowieka musi być uszanowane. Inaczej nie możemy na taką Europę się godzić. Musimy tę Europę poprawić. Ona jest do poprawienia. Ale musi się znaleźć głos ludu, który tego będzie wymagał, nie tylko proponował, ale będzie wymagał. I wtedy bezpiecznie będzie się ta Europa rozwijać. Widzimy dzisiaj, że doprowadzono do tego, że Europa umiera, wymiera. I to jest konsekwencja tego luzu moralnego, tej pustki duchowej, tej pustyni, która przyniesie dramatyczne skutki.
Ksiądz arcybiskup po tym spotkaniu dzielił się też informacją, że księża biskupi, pasterze Europy właściwie jednogłośnie uważają, że Europie zagraża ideologia gender. Widzimy w Polsce, niestety zaczyna się to od wprowadzenia tej ideologii, ktoś próbuje to nazywać wręcz nauką czy filozofią, a wiemy, że to jest ideologią. Wprowadzać nawet do przedszkoli.
Niestety jest to, i proszę zobaczyć, że to świadczy o chorobie instytucji międzynarodowych, bo te sprawa, te pomysły wyszły z najwyższych środowisk polityczno-intelektualno-międzynarodowych. Są te stowarzyszenia światowe niby do promocji praw dziecka. Przeszły przez Europejską Unię i dzisiaj nie są jeszcze narzucone, bo to mamy prawo odrzucić. Jesteśmy w dobrej sytuacji. Trzeba powiedzieć, że trzeba budzić sumienia i to nie musimy tego przyjmować. Europa ma taką propozycję, ma propozycję chorą, trującą. Ma inne propozycje zdrowe, budujące, twórcze, ale ta propozycja jest nieszczęściem. I trzeba to nazwać po imieniu i trzeba jej się przeciwstawić. Całą siłą trzeba jej się przeciwstawić. Bo cóż to właśnie? No, po pierwsze ideologia. Ja myślę tak, że na szczęście w naszej szerokości geograficznej, czyli postkomunistyczne kraje mają alergię na temat ideologii każdej. Myśmy przeżyli ideologię nazistowską, marksistowską, więc wiemy, co to znaczy. Życie się nie liczy, hasło kłamliwe, nie będzie stosowane w życiu, narzucimy i my będziemy decydować, co jest dobre, a co złe. Teraz mamy taką ideologię gender, która jest tym bardziej niebezpieczna, że atakuje naturę człowieka. Bo propozycja przecież wychowania chociażby właśnie wspomnianego od dziecka, od przedszkola, wychowanie do życia seksualnego. Budzenie seksualności człowieka w niewłaściwym kierunku. A widzimy paradoksy, że już teraz nawet rodzice nie wiedzą, co im się urodziło w niektórych krajach, czy się urodził chłopiec, czy dziewczynka. I wychowywać w którym kierunku? Wcale nie wychowywać? Tożsamość przekreślić? Potem budzenie seksualności w dziecku 4-5-6-letnim, ono nie ma tego zapotrzebowania. To jest, ja powiem szczerze, i nie boję się tego, to jest wynaturzenie, to jest wbrew naturze. To jest perwersja, która przyniesie straszne skutki, a to jest nieodpowiedzialność, bo tego nikt nie spraktykował jeszcze, a skutki będą straszne, bo jest atak na naturę. My już wiemy, że tego nie wolno dopuszczać. I dlatego przed tym trzeba się bronić. Potem budzenie tej seksualności, czy jakieś zainteresowanie niewłaściwym punktem w tym konkretnym wieku jest niedopuszczalne. To rodzice mają wprowadzać dziecko w ich system wartości. To są te nie do dyskutowania sprawy, nie do przekroczenia. Prawo do życia, prawo do wychowania dziecka według przekonania rodziców, no i jedność tej rodziny.
Księże arcybiskupie, jeśli mi wolno przejść teraz może troszeczkę do pewnego aspektu osobistego, ale myślę, że nie tylko dotyczy osoby księdza arcybiskupa, ale w tym momencie chciałbym się powołać na słowa, które ksiądz arcybiskup wypowiedział w dniu swojego ingresu do katedry gorzowskiej. Brzmią one tak: proszę was, słowa, które kierował do swoich owieczek ksiądz arcybiskup, proszę was, abyście byli ze mną w modlitwie. Niech Pan nie skąpi mi krzyża, ale niech daje nam siłę i moc do jego znoszenia. Niech daje nam nadzieję uczestnictwa przez krzyż w radości zmartwychwstania. Drogi księże arcybiskupie, w tym roku wiary byliśmy i jesteśmy świadkami medialnych ataków, medialnej nagonki na duchowieństwo, na księży biskupów. I możemy powiedzieć, że takim punktem zainteresowania, szczególnym punktem, była osoba księdza arcybiskupa, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Wiemy, że w tych mediach przecież pracują w większości katolicy. Co by ksiądz arcybiskup powiedział tym ludziom, którzy w pewien sposób szczuciem na Kościół zarabiają na chleb powszedni?
Na pewno jest to jakiś egzamin sumienia, rachunek sumienia dla nas wszystkich. Ja myślę, że też trzeba powiedzieć, że jak się często powtarza jakieś kłamstwo, to przecież starzy twórcy rewolucji francuskiej mówili, że kłamcie, kłamcie, zawsze coś z tego zostanie. To znaczy człowiek, jeśli żyje w takim właśnie zakłamaniu, to później wierzy w to. Potem można wmówić człowiekowi pewne rzeczy i on potem uważa, że to zaistniało. I jesteśmy tu świadkami tego rodzaju sytuacji. Natomiast ja myślę, że trudno potępiać kogokolwiek, ale trzeba powiedzieć, że są środowiska w Polsce, także środowiska, i to od lat znane, którym na zawadzie stanie każdy biskup. Ja myślę, że każdy uczciwy ksiądz stanie na zawadzie. No przecież ja mogę powiedzieć, że za zaszczyt sobie poczytuję te ataki, zwłaszcza, że one nie są, że jest wyrwane zdanie i później tym zdaniem się szarżuje. Przecież mówić komuś, że Kościołowi mówić, że toleruje grzech, to przecież Kościół walczy z tym grzechem, ale obiektywnie mówi wszystkie grzechy, także tych, którzy chcą być sędziami. Kościół domaga się od nauczyciela prawdy, także od księdza, od biskupa, spowiedzi, walki z własnym grzechem. I w oparciu o tę walkę z własnym grzechem Kościół, ludzie Kościoła mają prawo mówić dalej o tym zwycięstwie nad grzechem, nad złem, nad rozkładem moralnym. Natomiast i my wiemy, że te zasady są obiektywne, stałe i musimy je przypominać. I nie możemy się zniechęcać. Natomiast widać, że są pewne środowiska. No proszę zobaczyć przecież, czy się zawini, czy się nie zawini. To Gazeta Wyborcza zawsze będzie miała swoje zdanie i ma swoich ludzi wydelegowanych do tego, żeby temu Kościołowi przyłożyć. Ba, proszę zobaczyć nawet Tygodnik Powszechny, jak się niby deklaruje się pismem katolickim. Był nim i miał zasługi wielkie, natomiast dzisiaj będzie szukał dziury w całym. Trzeba jątrzyć sprawę. Trzeba reformować Kościół według własnych a nie według Kościoła, według papieża, według Ewangelii, wskazań i zasad. Dlatego ja myślę, że no, trzeba, żebyśmy byli przygotowani na to, że was prześladowali i mnie prześladować będą. To przecież Pan Jezus powiedział. I trzeba się cieszyć, jeśli mamy okazję, przynajmniej przez chwilę, nie wpadać w pychę, nie mówić za daleko, z pokorą to mówić, bić się we własne piersi, przepraszać za własne grzechy, ale za popełnione, a nie za wmawiane nam grzechy. I prowadzić dalej tę misję, dlatego że ona jest nieunikniona, że ta konfrontacja będzie się przedłużać, na to nie ma rady. I myślę, że trzeba pomagać ludziom budzić tę świadomość, co jest dobre, a co złe. Ja przez ten okres ostatni to bardzo się jedynego czego bałem, żebym nie odstąpił od tego przekonania, żeby nie zmarnować tego cierpienia. Ja wiem, że to znaczy jest niekiedy trudne, ale jak się ma motywację do znoszenia głębszą tego wszystkiego, to wcale to nie jest takie złe. Nawet przeciwnie, jest bardzo krzepiące wewnętrznie. Natomiast to była też okazja, myślę, dla wielu ludzi do wypowiedzenia się. Ja otrzymałem w tym okresie bardzo dużo oznak autentycznej życzliwości. Nawet kilka takich przesłań, które były szczególne, na przykład przy pewien podpisany niewierzący człowiek pisze: proszę księdza, ja od lat szukam, ja chyba nie mam wiary, chciałbym ją mieć, ale proszę księdza, niech ksiądz nie ustępuje. Niech ksiądz głosi to, co trzeba głosić. Od młodego człowieka otrzymuję list z podziękowaniem za to, że jest ktoś, kto jednak pewne sprawy przypomina, o pewnych sprawach mówi. Natomiast krzyż dla nas musi być zaszczytem i to jest dobry znak. Jeśli jesteśmy w jakimś momencie znakiem, któremu sprzeciwiać się będą. To jest też nie moje, to jest Łukaszowe, świętego Łukasza zalecenie. Dlatego myślę, że dla dobrej sprawy warto nawet trudy ponosić.
Księże arcybiskupie, podzielę się osobistą refleksją dotyczącą tych słów, które wypowiedział w dniu ingresu do Katedry Gorzowskiej Jego Ekscelencja, bo myślę, że to były szalenie odważne słowa. Prośba właściwie o krzyż, o cierpienie na początku posługi biskupie. Jak z perspektywy tylu lat doświadczenia w Kościele, w dwóch diecezjach, ale też i w tym wymiarze i Polski, też i Europy, jak ksiądz arcybiskup na te słowa dzisiaj spogląda?
Zarówno wtedy mówiłem je z pokorą, ale i z lękiem i nadzieją, ale też z wiarą, że przecież wiedziałem, że kto chce iść za mną, niech zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój. Że posługa moja jako biskupa, jako tego świadka Chrystusowej Ewangelii, świadka Chrystusa zmartwychwstałego, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, jeśli nie będzie związana z dźwiganiem krzyża, będzie bezużyteczna. Dlatego wypełnienie woli Bożej w każdym momencie dla wierzącego człowieka jest rzeczą najważniejszą. Mimo, że upadamy, że grzeszymy, ale właśnie jesteśmy świadomi, że inaczej powinniśmy tę wolę Bożą wypełnić i że chcemy ją, próbujemy wstawać. Najbardziej się lękam właśnie tego, żebym no, nie odszedł od tego przekonania, że to najważniejsze. Nawet przecież każda spowiedź no, to jest żal za grzechy i chęć poprawy. Nawet jeśli nie od razu mi się udaje wyjść z jakiegoś zaułka niewłaściwości, czy niemoralności, czy grzechu, czy myślenia złego, czy lęku, czy lenistwa, to jednak wychodzę później, bo wiem, że to nie ja zwyciężam, ale to łaska Boża, Chrystus, Duch Święty przeze mnie. I to jest moje takie spojrzenie na tę posługę. Ja nie bałem się nigdy powiedzieć prawdy właśnie dlatego. Dlatego, że uważałem, że to jest moja pierwsza powinność, prawdy w miłości. Strzegłem się całe życie, odkąd odkryłem w sobie powołanie do służby kapłańskiej, strzegłem się jakiegokolwiek potępiania kogokolwiek. I raczej byłem optymistą i jestem optymistą, że Pan Bóg jest mocniejszy niż upory, zawziętości, nienawiści ludzkie, że potrzebuje pomocników w tej sprawie i zawsze starałem się nawet modlić za prześladowców Kościoła. Bo Pan Jezus się modlił za prześladowców, no więc to prosty, taki dla mnie logicznie prosty wniosek. Natomiast nigdy nie miałem nienawiści, chociaż musiałem bronić. Na przykład najpierw spotkał mnie nie jeden zaszczyt fałszywych oskarżeń. Przecież jak ja przyszedłem do Przemyśla, pierwszy wywiad do Gorzowa umieścił Tygodnik Powszechny, zatytułowany był Pasterz. Miał ze 4 szpalty, ja ze 2 przy autoryzacji wyrzuciłem, pełny zachwytu. Ale potem nastąpiło to, że ja miałem odwagę powiedzieć, głosujmy według sumienia. To słynne zdanie, Żyd na Żyda, katolik na katolika. Kryterium wiary postawiłem, sumienie i wiary. Muzułmanin na muzułmanina, ponieważ w Gorzowie była kandydatka, była muzułmanką. I dlatego i każdy według sumienia. Oczywiście ten kontekst był wyrwany i zrobiono ze mnie właśnie takiego zwierza politycznego. To ja do polityki mam dystans, do każdej partii mam dystans. Natomiast uważam, że wiary nie można wyłączyć z życia publicznego, bo Pana Boga nie wolno, przykazań Bożych nie wolno wyłączyć z życia publicznego. Bo my żyjemy w totalitaryzm marksistowski i teraz nowy totalitaryzm ideologiczny, libertyński nam próbuje to samo narzucić, że ty sobie bądź wierzący w kąciku, w zakrystii, w izdebce, ale nie mów tego publicznie, że postępujesz z racji na wiarę w jakiś sposób. Nie domagaj się praw. Niech prawa uchwalają, że zabijać będzie można dziecko poczęte, że eutanazja jest dozwolona, że małżeństwa jednokierunkowe są możliwe, że to jest wszystko w porządku. Nie. To jest właśnie też obowiązek i to jest pewien krzyż, ale dla mnie prawdziwym krzyżem to jest moja słabość, mój grzech, a nie to, że mnie będą krytykować, czy będą zachwycać się mną. Szczerze mówiąc, też jeszcze bardziej bym się bał i bardziej chciałbym cierpieć, kiedy mnie chwalą, bo wtedy jest niebezpieczeństwo zaślepienia. Natomiast jeśli mnie krytykują, to dowód, że w jakiś sposób jestem użyteczny, i staje się jakimś znakiem, z którym konfrontują. Jeśli wyjdzie z tego prawda, to tym lepiej. Nie uważam siebie za nieomylnego, ani za jedynego, ani za najlepszego, ani za najmądrzejszego, broń Boże, ale uważam, że do mnie należy właśnie zachowanie tej wolności słowa. I mimo, że w ciągu tych lat wiele razy próbowano mnie właśnie zranić. Na przykład wielką, nie ukrywam, próbą było wmówienie mi, że jestem tajnym współpracownikiem, czy że byłem. I oparto to na wpisie chyba z lutego. Jeden i drugi się zachował wpis, ale tylko rejestracja, że ktoś o mnie napisał, że mnie wpisuje, a potem, że mnie wypisuje. Od lutego do września trwało to. I potem ja się o tym dowiedziałem od kardynała w Rzymie. Ja, który byłem za tym, żeby lustrację przeprowadzić, byłem jasny, zdecydowany za tym, że się nie bać prawdy w życiu. Najgorsza prawda wyzwoli nas, jeśli się do niej przyznamy, jeśli z niej wyjdziemy. No więc, ale uważałem, że Kościół spełni tu. Najbardziej prześladowana przez komunistów kategoria ludzi, każdy kleryk miał swoją teczkę i już był inwigilowany, ile zmarnowanych pieniędzy, przecież opłacać musieli tych tajnych współpracowników, swoich pracowników, funkcjonariuszy, którzy są dzisiaj bezkarni i którzy cieszą się honorami i zaszczytami, a tych biednych księży dobrze, dopóki jesteśmy znakiem, który prześladują, któremu się sprzeciwiają, to nie jest źle z nami. Natomiast sądzę, że jeszcze Pan Bóg mi pozwoli jakiś czas być bliżej krzyża niż taboru, żeby taborem było przejście w dniu ostatnim, żebym w jakiś sposób mógł się jednak stawić przed Panem Bogiem nie z pustymi rękami, ale choć troszkę w jakiś sposób powiedzieć, że tych darów Bożych może nie wszystkie dary Boże zmarnowałem.